Zakończyło się spotkanie w Białymstoku. Jagiellonia ostatecznie wygrała z Lechią Gdańsk 2-0. Zanim rozpoczniemy magazyn Wielkopolskie Gole, jeszcze dwa ważne dla wielkopolskich kibiców meldunki z żużlowych torów. Zakończyło się bowiem spotkanie w Lesznie. Fogo Unia Leszno została finalistą drugiej Ekstraligi Żużlowej. Na własnym torze wygrała dzisiaj ze Stalą Rzeszów 54-35. Przypomnę, na wyjeździe jednopunktowe wygranie zespołu z Rzeszowa, a więc w dwumeczu lepszy zespół z Wielkopolski. Dzisiaj żużlowe emocje także na torze w Pile, gdzie w derbach w półfinałowym spotkaniu Pro Energy Polonia pokonała Ultraport Star Gniezno 53-37. Tyle wyników żużlowych, teraz wracamy na piłkarskie boiska. O Ekstraklasie już sporo mówiliśmy. Wędrówkę po ligowych arenach rozpoczynamy od drugiej ligi piłkarskiej. Tutaj trzy wielkopolskie drużyny, z których w ten weekend przed własną publicznością wystąpił tylko KKS 1925 Kalisz. Kaliszanie na własnym boisku wygrali z rezerwami łódzkiego klubu sportowego 1-0. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył w 77 minucie Karol Danielak. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedział trener kaliskiej drużyny Michał Gościniak.
Jestem bardzo zadowolony z tego, że dzisiaj zdobyliśmy 3 punkty, bo one były kluczowe dla nas pod względem przede wszystkim mentalnym. Musieliśmy się przełamać. Charakterystyka ligi jest taka, że te 3 punkty są dzisiaj bardzo ważne w kontekście układu tabeli i każdy kolejny mecz jest bardzo ważny. Myślę, że pierwsza połowa była dla nas bardzo trudna. Przede wszystkim nie mogliśmy złapać takiego swojego rytmu. Wiedzieliśmy, co mamy robić na boisku. Chcieliśmy to realizować. Mieliśmy taki moment, gdzie w pressingu złapaliśmy ŁKS w pierwszej połowie, ale z tych wysokich odbiorów niekoniecznie działo się coś pod bramką przeciwnika. Przeciwnik też miał jakieś sytuacje, ale można powiedzieć, że nieklarowne. Natomiast w drugiej połowie zrobiliśmy pewne korekty, wyszliśmy bardziej żywo na ten mecz nastawieni, mocniej reagowaliśmy po stracie i myślę, że przede wszystkim te sytuacje, które mieliśmy, to one były groźniejsze, bo strzał gdzieś tam po wysokim aucie Nikodema Zawistowskiego wybronione instynktownie przez bramkarza i ta sytuacja sam na sam Mateusza Gawlika, to były bardzo dobre sytuacje. Myślę, że dzisiaj też duża rola zmienników, bo Kacper Skibicki dał bardzo dobry impuls, zakończył mecz z asystą, także kolejny raz zmiennicy dali radę, ale przede wszystkim cieszy mnie bardzo to, że zagraliśmy na 0 z tyłu po 2 meczach, w których straciliśmy łącznie 6 bramek, dlatego ten mecz na 0 pokazuje, że poprawiliśmy grę w defensywie i to, na co zwracaliśmy uwagę przez cały mikrocykl treningowy, to było zrealizowane i myślę, że z tego trzeba być zadowolonym. Wpadło na 1-0, wygrywamy i musimy iść za ciosem, musimy walczyć w kolejnym meczu.
Zadowolenie w Kaliszu, bo KKS wygrał z rezerwami łódzkiego klubu sportowego 1-0. Trochę gorsze nastroje w poznańskiej Warcie, która wciąż nie doczekała się pierwszego zwycięstwa w drugoligowym sezonie. Zieloni tym razem na wyjeździe zremisowali z GKS-em Jastrzębie 1-1. Bramkę dla warciarzy zdobył w 48 minucie Igor Kornobis. Posłuchajmy trenera Zielonych Macieja Tokarczyka.
To już nie czas na to, żeby powtarzać te same rzeczy. My po prostu musimy wziąć na klatę to, co się dzieje. Nie możemy się poddać, musimy dalej pracować, żeby zmienić ten stan rzeczy, bo to, co się dzisiaj wydarzyło, jest po prostu nieakceptowalne. Kolejny mecz, gdzie mamy przewagę z piłką, z której nie wynika najważniejsze, czyli zdobywanie bramek. My musimy po prostu wziąć to na klatę, pracować ciężko dalej, żeby odwrócić tą kartę.
Warta i GKS Jastrzębie, jedyne drużyny w drugoligowej tabeli bez zwycięstwa w dotychczasowych rozgrywkach nowego sezonu. Trzecia wielkopolska drużyna, Beniaminek, Sokół Kleczew miał rozegrać spotkanie wyjazdowe ze Świtem Szczecin, ale mecz został odwołany z powodu złego stanu boiska. W pozostałych meczach 6. kolejki tego sezonu zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała zremisował z Hutnikiem Kraków 3-3. Resowia zremisowała z Podhalem Nowy Targ 1-1. Rezerwy Śląska Wrocław wygrały ze Stalą Stalowa Wola 3-2. Unia Skierniewice pokonała rekord Bielsko-Biała 5-1. Zagłębie Sosnowiec zremisowało z Olimpią Grudziądz 3-3. A od godziny 19.30 trwa dopiero dzisiejsze spotkanie Sandecji Nowy Sączy z Chojniczanką Chojnice. Przenosimy się na boiska trzeciej ligi. Tutaj komplet rezultatów. Najpierw mecze z udziałem wielkopolskich drużyn. Ciekawie dzisiaj w Środzie Wielkopolskiej, gdzie w derbach Polonia przegrała z rezerwami Lecha Poznań 1-4. 3 bramki dla kolejorza zdobył Filip Wilak, jedną dołożył Filip Szymczak, a trafienie dla zespołu gospodarzy zanotował Marcel Misztal. Polonia, Lech II Poznań 1-4. Wiktoria Września na własnym boisku w innym spotkaniu derbowym przegrała z Gonią Nowe Skalmierzyce Kędzierzyce 1-3. Ponadto Lipno-Stęszew na wyjeździe uległo Flocie Świnoujście 0-4. Notecz Czarnków przegrała przed własną publicznością z Weekendem Luzino 0-2. Unia Swarzędz pokonała na wyjeździe Tłuchowie Tłuchowo 2-1. Ponadto Błękitni Stargard wygrali z rezerwami Pogoni Szczecin 4-0. Zespół w Dy-Świecie uległ Kartuzji Kartuzy 0-4. Wybrzeże Erewalskie Rewal przegrało z Elaną Toruń 0-3, a Zawisza Bydgoszcz wygrał z Kluczewią Stargard 4-2. Pora na czwartoligowe boiska. Komplet rezultatów w rozegranych spotkaniach. Górnik Konin pokonał Koronę Piaski 3-1. Obra Kościan wygrała z Ostrowią 1-0. Zewka Kobyla Góra uległa Polonii Leszno 0-2. Aż 7 goli zobaczyli kibice w Śremie, gdzie Warta wygrała z Huraganem Pobiedziska 4-3. Ale jeszcze więcej trafień w Międzychodzie. Tam Warta rozgromiła LKS Gołuchów 8-2. Mieszko Gniezno zwyciężył Nielbę Wągrowiec 4-1, a Kania Gostyń pokonała Wiarę Lecha Poznań 2-0. Z powodu złych stanów boisk odwołano spotkania Kotwicy Kórnik z Polonią Golina oraz Piasta Kobylnica z Polonią Chodzież. Przechodzimy na boiska piątej ligi. W grupie pierwszej Sparta Złotów przegrała z KP Piła 1-2. Sparta Szomotuły uległa naszej dyskoboli Grodzisk Wielkopolski 0-3. Zamek Gołańcz zremisował z Iskrą Szydłowo 1-1. Wełna Skoki zremisowała z Kłosem Gałowo 3-3. Tarnowia Tarnowo Podgórne wygrała z Poznańską 13 3-1. Lubuszanin Trzcianka wygrał z Koroną Stróżewo 2-0. Tutaj również dwa spotkania zostały odwołane z powodu złego stanu boiska. To starcia Kłosu Budzeń ze Spartą Oborniki oraz Sokoła Szamocin z Płomieniem Przyprostynia. Kolejna grupa piątej ligi. Pauzował zespół Zjednoczonych Trzemeszno. Kłos Zaniemyśl przegrał ze Stellą Luboń 1-5. Wilki Wilczyn uległy Pompie Time Jarosławiec 1-6. Rezerwy Warty Poznań pokonały LKS Ślesin 2-1. Olimpia Koło rozgromiła Polonusa Kazimierz Biskupi 5-0. Polanin Strzałkowo przegrał z SKP Słupca 0-1, a lider Swarzędz wygrał z drugą drużyną Polonii Szeda Wielkopolska 3-2. W tej grupie trzy mecze odwołane ze względu na złe stany boiska to starcia Mebloża Swarzędz z UKS-em Śrem, Lechii Kostrzyn z Awią Kamionki. Kolejna grupa piątej ligi, tym razem to czwarta kolejka, grupa trzecia. Korona Wilkowice przegrała z Rawią 0-2, LZS Cielcza zremisował z LKS-em Jankowy 1-1, Piast Czekanów uległ Dobroczance 0-1. Polonia Marcinki Kępno wygrała z rezerwami KKS-u Kalisz 2-1. Orzeł Kawęczyn rozgromił Zawiszę Łęka Opatowska aż 11-1. Astra Krotoszyn zremisowała z Tętrą Ostrów Wielkopolski 2-2. A Polonia 1912 Dąb Zaborowo uległa drugiej drużynie Pogoni Nowe Skalmierzyce 2-4. Tutaj odwołane spotkanie Krobianki Krobia z zespołem Jaroty Jarocin. Zaglądamy teraz na boiska, na których grają panie. W tej kolejce Ekstraligi Piłkarskiej Kobiet nie odbyło się spotkanie Lecha AUM Poznań z mistrzem Polski GKS-em Katowice. Przełożenie tego spotkania na końcówkę listopada związane jest z faktem, że katowiczanki w ostatnich dniach walczą w turnieju kwalifikacyjnym Ligi Mistrzyń. W innych rozegranych spotkaniach podczas tego weekendu Pogonie Tczew uległa UKS-owi SMS Łódź 0-1, a PLG Gdańsk wygrał ze Śląskiem Wrocław 1-0, rekord Bielsko-Biała przegrał z Górnikiem Łęczna 1-4, a Stomilanki Olsztyn uległy Pogoni Szczecin 1-3 i jeszcze mecz UJ Kraków z Czarnymi Sosnowiec zakończony zwycięstwem zespołu gości 3-0. Tyle o rywalizacji na otwartych boiskach. Teraz przenieśmy się pod dach, bowiem w ten weekend zainaugurowała swoje rozgrywki Ekstraklasa Futsalu. Do bardzo ciekawego spotkania doszło w Lesznie, gdzie brązowi medaliści poprzednich rozgrywek GI Malepszy podejmowali ekipę Piasta Gliwice. Lepsza okazała się drużyna gospodarzy, wygrywający 3-1. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedzieli przedstawiciele leszczyńskiego klubu.
Tomasz Sznadel, trener leszczyńskiej ekipy. Początek sezonu wymarzony, mistrz Polski pokonany.
No tak, każdy mówił, że ten początek mamy bardzo trudny, bo mamy, tak, jedziemy do Opola, a potem bardzo mocna drużyna Przemyśl u siebie, no ale kiedyś z tymi drużynami trzeba zagrać i dzisiaj chyba bardzo mocno zapracowaliśmy na to zwycięstwo, bo ono jest, mi się wydaje, że zasłużone. W pierwszej połowie Piast po prostu nie miał za dużo sytuacji. W drugiej ta bramka tak naprawdę trochę przypadkowa, ale Kuba nam też w drugiej połowie tych strzałów z dystansu trochę pobronił i zaliczył na pewno świetny występ dzisiaj.
Początek sezonu to zawsze wielka niewiadoma, ale chyba po tym meczu może być trener zadowolony.
No tak, dzisiaj jeszcze nie zagrał Facundo, bo nie chcieliśmy ryzykować jeszcze go dzisiaj wpuszczając na boisko. Aczkolwiek ta kontuzja nie jest tak groźna, jak myśleliśmy. No i Anti jest po urazie, wstrząśnieniu mózgu jeszcze, tak. No ale jest konkurencja, bramce Kuba dzisiaj go świetnie zastąpił, tak więc optymistycznie można patrzeć, ale musimy mieć cały czas dużo pokory i pracować po prostu, pracować, bo my nie możemy zejść z tej determinacji, z tej takiej zawziętości i pasji, którą mamy, bo te drużyny niektóre po prostu nam tego nie wybaczą.
Adrian Skrzypek, zdobywca trzeciej bramki, no chyba lepszego początku sezonu nie mogliście sobie wyobrazić.
No tak, oczywiście, zaczęliśmy z najwyższej półki, z mistrzem Polski, ale wiedzieliśmy, że grając u siebie w hali Trapez, tutaj naprawdę możemy z każdym wygrywać. Nie ma tutaj drużyny, która przyjedzie i będzie pewna zwycięstwa i też to dzisiaj udowodniliśmy, naprawdę super grom, poza gdzieś tam 10 minutami między pierwszą a drugą połową. Myślę, że wszystko pracowało jak należy. Każdy włożył tutaj naprawdę dużo serca, dużo zdrowia zostawiliśmy na parkiecie. No ale tak jak mówię, to wszystko dla tych kibiców, którzy przychodzą, wspierają i to wszystko od razu inaczej wygląda.
Po tej twojej bramce już trochę się uspokoiło na pewno w głowach.
No tak, przy wyniku 2-1 to naprawdę zawsze jest wszystko o włos. Jeden gol to nie jest żadna przewaga w meczu z mistrzem Polski, więc ten gol trochę dał nam oddechu. No ale wiadomo, że wszystko mogło się jeszcze wydarzyć, bo parę minut zostało, a w futsalu tak naprawdę dużo czasu nie trzeba. Przy grze z wycofanym bramkarzem mogło gdzieś tam wpaść i wtedy znów byłoby nerwowo, ale na szczęście odrobiliśmy tę lekcję bardzo dobrze i nic więcej w sieci już u nas nie wpadło.
Gratulacje dla zespołu z Leszna, wygrana nad mistrzami Polski na starcie nowego sezonu, a pomeczowe opinie zbierał Bartłomiej Klubś. Trochę gorzej w nowy sezon weszła druga wielkopolska drużyna Red Dragons Pniewy, która dzisiaj przegrała na wyjeździe z BSF Bochnia 2-3. Ponadto w meczach tej pierwszej kolejki, które już za nami, Eurobus Przemyśl wygrał z łódzkim Widzewem 3-1. Wetmet Futsal Klub Kamienica Królewska pokonał ekipę Dreman Opole Komprachcice 4-2. FC Toruń uległ AZS-owi UŁeŚ Katowice 3-4, a Ruch Chorzów Futsal przegrał z Konstraktem Lubawa 4-7. Sporo piłkarskich wyników, ale w końcu to magazyn Wielkopolskie Gole. Za 19 minut godzina 20 to teraz chwila muzycznego oddechu, a później jeszcze dokończymy naszą sportową audycję. Sporo było o piłce nożnej na naszej antenie w ciągu ostatnich prawie pełnych 2 godzin. Jeszcze raz teraz o futbolu, ale uwaga, tym razem o futbolu australijskim. Krzysztof Ratajczak.
Witamy Państwa wszyscy, którzy dotarli teraz w tym momencie na naszą czwartą rundę Ligi Futbolu Australijskiego, która odbywa się w Poznaniu. Mamy ze sobą już 3 ligi, we Wrocławiu, w Warszawie, a także w Krakowie. Ostatnia runda będzie odbywać się 20 września w Bytomiu, także serdecznie zapraszamy Państwa.
I bardzo interesująco na poznańskim Morasku, na boisku na kampusie przy Zagajnikowej. Mecze turnieju Polskiej Ligi Futbolu Australijskiego. Główny organizator tego wydarzenia tutaj w stolicy Wielkopolski, pan Jakub Świerczyński, czyli Thunder Poznań. Debiutujemy z tą dyscypliną sportu Poznaniu.
Ta dyscyplina przyjechała ze mną z Wrocławia. Przeprowadziłem się, grałem w drużynie mistrzów Polski, Wrocław Lions. Natomiast po przeprowadzce tutaj założyłem swoją drużynę i dołączyliśmy do ligi w tym roku. Debiutujemy.
Kto startuje w tym turnieju akurat, który wspólnie oglądamy?
W tym turnieju startują drużyny z Wrocławia, czyli Wrocław Lions, Warsaw Bisons oraz Silesia Miners, czyli drużyna ze Śląska, oraz Poznań Thunder, wspierany przez Kraków Ravens.
Futbol amerykański jest mniej więcej kojarzenie także wśród naszych słuchaczy, a futbol australijski najkrótsza charakterystyka?
Strzelamy gole, nie robimy przyłożeń, piłka jest owalna, możemy ją podawać tylko z pięści lub kopiąc, nie możemy piłki rzucić i jest to sport kontaktowy.
Jak ta drużyna poznańska, Thunder Poznań, czyli Grzmoty, Burza Poznań, prezentuje się na tych rywali bardziej doświadczonych?
Tutaj jako debiutant chcieliśmy być czarnym koniem, mamy nadzieję, że na własnym podwórku odniesiemy pierwsze zwycięstwo, ponieważ jeszcze nam się nie udało, chociaż w ostatniej rundzie przegraliśmy tylko jednym punktem, 28-29 z drużyny Śląska, także liczymy na to, że dzisiaj ich pokonamy.
To jest też taki sposób na promocję tej dyscypliny właśnie w nowym regionie?
Jak najbardziej. Naszym partnerem jest również miasto Poznań, które nas wspiera w organizacji tego wydarzenia i próbujemy rozpowszechnić ten sport, gdzie się da.
Za 11 minut godzina 20. Sporo dzieje się ostatnio na siatkarskich parkietach. Nasza reprezentacja kobieca walczy w Mistrzostwach Świata. Będzie miała okazję wystąpić w ćwierćfinale przeciwko reprezentacji Włoch. Z kolei nasi siatkarze grają w ramach memoriału Huberta Jerzego Wagnera. To ostatni sprawdzian przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata na Filipinach. W tym kontekście między innymi nasza kolejna rozmowa. Krzysztof Ratajczak i Sebastian Świderski.
prezesie Polskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Sebastian Śliberski. Panie prezesie, rozmawiamy w trakcie trwających Mistrzostw Świata Kobiet w siatkówce, ale chcę rozpocząć od czegoś innego, bo to jest to, na co środowiska sportowe różnych dyscyplin zwracają uwagę, patrząc na siatkówkę z zazdrością. Braki luki pokoleniowej, bo gdzie się zakręcimy, gdzie obejrzymy, gdzie doczytamy przekazy medialne, to ostatnio naprawdę występ dobrych wyników polskich, młodzieżowych czy juniorskich reprezentacji.
Cieszymy się bardzo, bo rzeczywiście tych medali w różnych kategoriach wiekowych jest naprawdę bardzo dużo, ale to świadczy o tym, że to szkolenie dzieci, młodzieży jest w naszej dyscyplinie dobre i tak jak sam pan powiedział, jest kontynuacja. Nie mamy dziury pokoleniowej, liczymy na to, że będzie tak dalej. Co prawda wiek się strasznie przesunął, jeżeli chodzi o pierwszą reprezentację, bo debiutują zawodnicy mające chociażby 28-29 lat, ale to też pokazuje na to, jak się nasza dyscyplina zmieniła, jak się przesunął wiek emerytalny, w cudzysłowie. Gra się jeszcze mając 38, 39, 40, a nawet jak w przypadku Łukasza Żegadło, który wrócił do grania 45. Natomiast cieszymy się, że możemy nabywać ciągle nowych zawodników, że ci nowi zawodnicy wchodzą do poszczególnych reprezentacji, rozwijają się, podbijają naszą ligę. Mamy przykład chociażby Kuby Nowaka, który nie wystąpił jeszcze w żadnym spotkaniu plusligowym, a zadebiutował i to z wielkim sukcesem w pierwszej reprezentacji. Wywalczył sobie nawet pod nieobecność kilku czołowych zawodników pierwsze miejsce w podstawowej szóstce. Więc to pokazuje, że można nawet grając w pierwszej lidze, można być w reprezentacji i można walczyć jak równy z równym z całym światem.
Patrzymy oczywiście na tę pierwszą kobiecą, także reprezentację Stefana Lavariniego, ale no te medale czy miejsca w ścisłej czołówce światowej, jeśli chodzi o te młodsze kobiece reprezentacje, czyli też w tej kobiecej siatkówce chyba coś drgnęło i nie będziemy tak zawsze musieli przypominać czasu złotek trenera Niemczyka czy ostatniego brązu pod wodzą trenerów Matlaka i Makowskiego.
Tak, mam taką też nadzieję, aczkolwiek tutaj siły, jeżeli chodzi o Europę, o świat, bardzo mocno się wykrystalizowały. Wiemy doskonale, że finansowo rywalizować jako liga, bo nie możemy, chociażby czy to z Turcją, czy z Włochami, a do tego, że otworzyła się niedawno Liga Zawodowa w Stanach Zjednoczonych i już mamy pierwsze dziewczyny, które wyjeżdżają właśnie za ocean, ale to też jest ich rozwój, to są też ich decyzje. Co więcej, kilka młodych, utalentowanych dziewczyn wyjeżdża też za ocean studiować, uczyć się. No tego im nie możemy zabronić, więc to jest dla nas też zupełnie zrozumiałe, chociaż no bardzo cierpimy, że te zawodniczki nie mogą czasami występować właśnie w rozgrywkach międzynarodowych, jeżeli mówimy tutaj o Mistrzostwach Świata czy o Mistrzostwach Europy. Na pewno na ten temat będziemy rozmawiać, ale tak jak pan powiedział, na dzisiaj cieszymy się, że to szkolenie jest, że dziewczyny chcą grać, chcą się rozwijać i przede wszystkim zdobywają medale na chociażby na Mistrzostwach Europy czy na EOF-ie, który w tym roku miał miejsce.
Najważniejsze jest, żeby tę swoją znakomitą pozycję w światowym, siatkarskim sporcie potwierdzać, jest zdobywanie kolejnych trofeów. No ostatnio jest wygrana Liga Narodów, zresztą na polskim terenie w gdańskiej Ergo Arenie. To też chyba pozwala, tak zacząłem tę naszą rozmowę od tego chwalenia i spojrzenia lekko zewnętrznego. Teraz jest nowy minister sportu i on też lubi się fotografować na przykład z piłką do siatkówki. Wiem, że składał w mediach społecznościowych gratulacje i skazywał siatkówkę jako przykład tego właśnie fajnego, harmonijnego szkolenia. To chyba miło takie słowa słyszeć, a jednocześnie nie powinny usypiać.
Bardzo miło takie słowa słyszeć, tym bardziej wiemy doskonale, że akurat nowy minister, pan Jakub Rutnicki, też pochodzi z naszego środowiska, organizuje od ponad 20 lat amatorski turniej, nie wiem, w plażówce. Sam tam bardzo mocno jest zaangażowany, bo od sprzątania boisk, postawiania linii, czy poprawiania antenek, również przekłada numerki, czy nawet w przypadku braków sędziowskich sędziuje. Mocno zaangażowany. Cieszymy się, bo byliśmy chyba jedną z pierwszych federacji, która pojawiła się u niego w ministerstwie. Rozmawialiśmy dosyć długo, ale bardzo konkretnie i przede wszystkim rozmawialiśmy o problemach, jakie są w poszczególnych dyscyplinach, nie tylko w naszej. Natomiast widać bardzo mocno, że pan minister jest mocno sfokusowany na dzieci, młodzież i tam bardzo mocno chce duży nacisk wpływać na to, żeby ten rozwój był jak największy, aby jak najwięcej dzieciaków nie tylko bawiło się w siatkówkę, ale generalnie uprawiało sport i zdaje sobie doskonale z tego sprawę on, że właśnie tam trzeba już angażować siły, aby to nasze społeczeństwo było jak najbardziej zdrowe.
Najbardziej techniczna także z gier zespołowych siatkówka, tak to się określa, no może jeszcze hokej na trawie, ale tutaj trudno rozpoczynać w mega wczesnym wieku uprawianie stricte tej dyscypliny sportu, ale jednak jest mini siatkówka i z niej też wychodzą późniejsi, nie wiem, ludzie, którzy będą w szkołach mistrzostwa sportowego właśnie o siatkarskim profilu.
Tak, dokładnie. Mamy w naszym portfolio taki program Kinder Joy of Moving, który od wielu lat właśnie organizuje turniej mini siatkówki. Dołożyliśmy w zeszłym roku do dwójek, trójek i czwórek również jedynki, tak zwane singielki. Dołożyliśmy również jeszcze dla młodszych tak zwaną rzucankę i z tego co wiemy, cieszy się to bardzo dużą popularnością, ale to też podkreśla fakt, że rodzice, że dziadkowie też jak najbardziej chcą, żeby te najmłodsze nasze pociechy wychodziły z domu, żeby bawiły się w sport, bawiły się w siatkówkę. Miałem okazję w tym roku uczestniczyć w jednym z takich turniejów w Olsztynie i naprawdę to, co się tam działo, to, co jak te dzieci przeżywały, poszczególne spotkania, powoduje, że serce rośnie i serce się cieszy, że jeszcze są takie osoby, które potrafią u tego dziecka wzniecić ten żar zaangażowania i przekonać go do uprawiania sportu, więc tutaj ponad 50 tysięcy dzieciaków w tych najmłodszych kategoriach wiekowych pokazuje, że mamy zaplecze, mamy ten narybek i z tego miejsca serdecznie dziękuję tym właśnie rodzicom, tym dziadkom, tym wszystkim zaangażowanym w to, żeby te dzieci trafiły na zajęcia i oczywiście nie mogę zapomnieć o nauczycielach, trenerach, pierwszych trenerach, którzy też chcą się bawić tą siatkówkę i przekonywać tych najmłodszych adeptów do naszej dyscypliny.
To jeszcze mała klamra na koniec. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Kobieca reprezentacja Polski na Mistrzostwach Świata w Tajlandii będzie w czołowej czwórce?
Mam taką nadzieję, aczkolwiek znamy doskonale ścieżkę. Wiemy, że trafiamy na najmocniejszą drużynę w tym momencie na świecie. 29, a nawet już więcej, bo u Włoszki kolejne mecze wygrane. Ponad 30 spotkań zwycięskich. Natomiast ja będę powtarzał cały czas, że ostatnią drużyną, którą pokonała Włoszki, to jest właśnie nasza reprezentacja i wierzę w to, że ta klamra gdzieś się zamknie i ten cykl uda nam się przerwać. Dziewczyny może nie wystartowały w tym turnieju z wysokiego C, ale to widać, że one się rozgrzewają, że wchodzą w ten rytm tego turnieju, a dla niektórych dziewczyn to też jest debiut na takiej imprezie, więc też dajmy im chwilę, dajmy im trochę czasu. Następne mecze będą taką prawdziwą weryfikacją i wierzymy w to, że nasze panie będą grać jak najdłużej na tym turnieju, oby w czwórce.
To teraz krócej. Panowie, ze złotem czy srebrem Mistrzostw Świata?
Z medalem.
Tyle Sebastian Świderski, szef Polskiego Związku Piłki Siatkowej, z którym rozmawiał Krzysztof Ratajczak. Wspomniany mecz polskich siatkarek z Włoszkami w ćwierćfinale Mistrzostw Świata już w najbliższą środę. A dziś jeszcze przed polskimi koszykarzami trzecie spotkanie w ramach fazy grupowej Mistrzostw Europy. W katowickim spotku biało-czerwoni zmierzą się z Islandią. O 20.30 początek tego spotkania. Przypomnijmy wyniki z piłkarskich boisk. W spotkaniu siódmej kolejki Ekstraklasy Lech Poznań wygrał przy bułgarskich z Łódzkim Widzewem 2-1. Jagiellonia Białystok pokonała Lechię Gdańsk 2-0. O 20.15 mecze Krakowi z warszawską Legią i Pogoni Szczecin z Rakowem Częstochowa. Zespół Fogo Unii Leszno awansował do finału drugiej Ekstraligi Żużlowej. Dzisiaj na własnym torze ekipa Byków pokonała Stal Rzeszów 54-35 i okazała się lepsza w dwumeczu. Z kolei Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski w kolejnym meczu miejsca od 5-8. Na wyjeździe wprawdzie przegrał z Łódzkim Orłem 41-49, ale w pierwszym spotkaniu Ostrowianie wygrali wyżej i to oni zapewnili sobie pozycję w czołowej szóstce. I jeszcze jeden wynik żużlowy z Krajowej Ligi Żużlowej, to trzeci stopień rozgrywkowy na torze przy Bydgoskiej w Pile w Derbach Wielkopolski. Pro Energy Polonia okazała się lepsza od gnieźnieńskiego Ultra Pur Startu. Wygrała w pierwszym spotkaniu półfinałowym 53-37. Tyle informacji w skrócie. Dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzone 3 godziny. Program realizował Jacek Pol. Sprzed mikrofonu do usłyszenia mówi Wojciech Bernard.